W ramach serii Po wojnie powstał już jeden odcinek dotyczący wojny w Afganistanie. Dzisiaj skupię się na pomocy finansowej i militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych udzielonej afgańskim bojownikom walczącym z Sowietami. Ile uzbrojenia otrzymali i na jakich zasadach się to odbywało? Tego dowiecie się już za chwilę. Myślę, że w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej i wojny na Ukrainie jest to temat szczególnie ciekawy. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Amerykanie zdecydowali się wesprzeć afgańskich mudżahedinów jeszcze przed rozpoczęciem się wojny. Już w marcu 1979 roku w gabinetach Białego Domu pojawiły się pomysły wsparcia Afgańczyków. Podczas jednego ze spotkań w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego podsekretarz obrony Walter Slocomb zaproponował, aby doprowadzić do sytuacji, w której Sowieci zostaną wywikłani w konflikt przypominający ten, którego doświadczyli Amerykanie we Wietnamie. 5 kwietnia tego samego roku w notatce oficera amerykańskiego wywiadu Arnolda Horelika pojawił się wpis, że ewentualna afgańska wojna będzie kosztować Sowietów mnóstwo pieniędzy. Poza tym zniechęci do Związku Radzieckiego kraje muzułmańskie. Konflikt w Afganistanie zdawał się być więc doskonałym sposobem na osłabienie ZSRR. Podobnego zdania był doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera Zbigniew Brzeziński. Dlatego już w maju 1979 roku Amerykanie rozpoczęli tajne rozmowy z przywódcami afgańskich rebeliantów za pośrednictwem swoich kontaktów w Pakistanie. Zgodnie z zaleceniami Zbigniewa Brzezińskiego, Jimmy Carter 3 lipca 1979 roku podpisał dokumenty pozwalające agentom CIA wydać prawie $700 000 na pomoc pozamilitarną dla mudżahedinów. Miał do nich trafić m.in. nowy sprzęt medyczny oraz nadajniki radiowe. Pieniądze miały również sfinansować kampanię propagandową przeciwko Sowietom w Afganistanie. Tajna operacja zakładająca wsparcie dla afgańskich bojowników otrzymała kryptonim Cyklon. I choć Amerykanie przez lata zapewniali, że nie robili nic, aby popchnąć Sowietów do wojny, to w 1998 roku Zbigniew Brzeziński przyznał, że nie żałuje zorganizowania operacji, która wciągnęła ZSRR w afgańską pułapkę. Potem jednak wielokrotnie wycofywał się z tej wypowiedzi, twierdząc, że została źle zinterpretowana. Po tym, jak Sowieci zaatakowali Afganistan, Biały Dom natychmiast potępił ich działania. Waszyngton wezwał również do zbojkotowania letnich Igrzysk Olimpijskich, które w 1980 roku miały odbyć się w Moskwie. Na agresora Stany Zjednoczone nałożyły też sankcje. Podczas przemówienia telewizyjnego w styczniu 1980 roku prezydent Jimmy Carter w ostrych słowach zaatakował ZSRR. Stwierdził, że interwencja i próba przejęcia kontroli nad rejonem Zatoki Perskiej godzi w żywotne interesy jego kraju. Twarde stanowisko Cartera poparła brytyjska premier Margaret Thatcher. Wkrótce również i MI6 zaczęło współpracować z afgańskimi bojownikami. Amerykański kongresman Charlie Wilson stwierdził, że tak jak w Wietnamie zginęło 50 tysięcy Amerykanów, tak i w Afganistanie powinno zginąć tyle samo Rosjan. Ale amerykańska pomoc dla mudżahedinów była początkowo niewielka. Nie oznacza to jednak, że nic w tej kwestii nie robiono. Już w styczniu 1980 roku Brzeziński pojechał do Pakistanu, aby omówić z tamtejszymi władzami korytarze dostaw dla walczących Afgańczyków. Rozmowy nie były łatwe, ponieważ amerykańska administracja od lat sprzeciwiała się rozwojowi pakistańskiego programu atomowego. Brzeziński spotkał się też z muzułmańskimi wojownikami niedaleko przełęczy Hajberskiej. Zapewnił ich, że w końcu nastanie taki dzień, gdy wrócą do swoich domów, ponieważ Bóg jest po ich stronie. Pod koniec prezydentury Cartera wsparcie finansowe dla afgańskich mudżahedinów wzrosło do $25 milionów. Tymczasem 20 stycznia 1981 roku nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych został Ronald Reagan. Zwolennik zdecydowanego oporu wobec ZSRR twierdził, że nie jest możliwa pokojowa koegzystencja ze Związkiem Radzieckim, który w 1983 roku nazwał Imperium Zła. Z tego powodu zapowiedział realizację programu Inicjatywy Obrony Strategicznej, czyli tzw. Gwiezdnych Wojen. W tym czasie stanowisko szefa CIA objął William Casey, człowiek głęboko religijny, który wierzył, że chrześcijaństwo razem z islamem mogą podjąć wspólną walkę przeciwko bezbożnym Sowietom. Choć amerykańscy analitycy byli zgodni co do tego, że porażka w Afganistanie osłabi Kreml, to nikt z nich nie przewidywał, że może się ona stać jedną z przyczyn rozpadu ZSRR i całego bloku wschodniego. Amerykanie, aby uniknąć oskarżeń o pomoc zbrojną dla muzułmańskich bojowników, starali się, aby do Afganistanu trafiała przede wszystkim broń radzieckiego pochodzenia. Do Azji w pierwszej kolejności dotarło uzbrojenie produkowane w Egipcie na radzieckiej licencji. Egipcjanie zostali zachęceni do tego amerykańskimi dolarami, które w 1980 roku zaproponowali im agenci CIA. W dodatku Kair nie pozbywał się sprzętu, którego aktualnie potrzebował. Dwa lata wcześniej, na podstawie porozumienia zawartego w Camp David, Egipt otrzymał od Stanów Zjednoczonych pomoc militarną o wartości 1,5 miliarda dolarów. Przestarzały sowiecki arsenał Egipcjanie wymienili więc na nowszy sprzęt amerykańskiej produkcji. Kair pozbywał się starego uzbrojenia z magazynów, a mujahedini otrzymali broń do walki z Sowietami. Już po roku urzędowania prezydenta Reagana wsparcie dla afgańskich bojowników wzrosło do 80 milionów dolarów. Równocześnie przywódca USA rozpoczął zabiegi dyplomatyczne, które miały zapewnić mujahedinom dodatkowe wsparcie. W 1981 roku pojechał do Arabii Saudyjskiej, gdzie spotkał się z następcą tronu księciem Fahdem. Saudowie zobowiązali się pomóc finansowo Afgańczykom w takim samym stopniu jak Amerykanie. Nie zrobili tego jednak bezinteresownie. Amerykanie zobowiązali się sprzedać im nowoczesny lotniczy system ostrzegania i kontroli. Reagan musiał jeszcze dogadać się z Pakistanem. To właśnie przez ten kraj miała przecież płynąć pomoc dla afgańskich bojowników. Przywódca Amerykanów za cenę utworzenia kanału przesyłowego i pośredniczenia w dostawie uzbrojenia pozwolił pakistańskim władzom kontynuować program atomowy. Na terenie pakistańskiego państwa wkrótce powstały też ośrodki szkoleniowe dla afgańskich bojowników. Środki na ten cel przeznaczył Waszyngton, który w 1981 roku ogłosił plan pomocy dla Pakistanu o wartości ponad 3 miliardów dolarów. Jednak nawet najlepiej przeszkoleni mujahedini nie byli w stanie zagrozić radzieckiej armii. Brakowało im bowiem dobrego uzbrojenia. Początkowo walczyli bronią pochodzącą z okresu I i II wojny światowej. Aby nie zabrakło im nabojów, pociski do przestarzałych karabinów wytwarzane były w Egipcie. Całe przedsięwzięcie opłacali Amerykanie. Podczas gdy muzułmańskim bojownikom przyszło wojować z przestarzałymi karabinami w rękach, Kreml stale dosyłał do Afganistanu kolejnych żołnierzy wraz z dużo lepszym uzbrojeniem. Sowiecka armia miała do dyspozycji samoloty szturmowe Su-25 oraz śmigłowce Mi-24. Afgańscy obrońcy byli wobec nich bezbronni. W Białym Domu wkrótce rozpoczęły się więc rozmowy na temat tego, jak i co przekazać bojownikom z Afganistanu, aby zniwelować przewagę Sowietów. Rozwiązaniem były nowoczesne pociski przeciwlotnicze wystrzeliwane z niewielkich, lekkich wyrzutni, pozwalających na odpalenie pocisku z ramienia operatora. Amerykanie dysponowali w tym czasie najnowocześniejszym uzbrojeniem tego typu, pociskami Stinger. Na przekazanie ich do Afganistanu przez długi czas nie było jednak zgody zarówno ze strony Białego Domu, jak i CIA oraz Pentagonu. Obawiano się, że niezwykle skuteczna broń może tym sposobem dostać się w ręce muzułmańskich ekstremistów. W tym samym czasie z całego świata do Waszyngtonu płynęły sygnały, że Amerykanie zbyt mocno zaufali Pakistańczykom. Pośrednikiem w przekazywaniu amerykańskiej pomocy były bowiem pakistańskie siły specjalne, które rozdzielając wsparcie wzmacniały popieranych przez siebie islamskich radykałów. Broń trafiała do osób, które w przeszłości współpracowały m.in. za samą Bin Ladenem. Nie był to jednak jedyny zgrzyt amerykańsko-pakistańskiej współpracy. Uzbrojenie wysyłane do Karachi często zamiast trafiać do rąk afgańskich rebeliantów, znajdowało nabywców na lokalnych bazarach i rynkach. Tym sposobem wkrótce Karachi stało się jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Nie zważając na te problemy, w lutym 1983 roku w gabinecie owalnym w Białym Domu z prezydentem Ronaldem Reaganem spotkało się 5 afgańskich mujahedinów. Tematem rozmów miały być zbrodnie dokonane przez radziecką armię. Nie ulega jednak wątpliwości, że dyskutowano również o dalszej pomocy militarnej, choć Amerykanie stale dementowali takie doniesienia. Równocześnie dzięki uporowi teksańskiego kongresmena Charlie'ego Wilsona między Pakistanem a Izraelem podpisane zostało porozumienie na zakup radzieckiej broni przechwyconej podczas izraelsko-arabskich wojen. Jako że był to sowiecki sprzęt, dostarczenie go do Afganistanu nie stanowiło kłopotu i nie mogło być podstawą do oskarżeń, że Amerykanie sprzętowo angażują się w ten konflikt. Poza tym Teksańczyk jako członek podkomisji do spraw środków budżetowych wywalczył dla mujahedinów dodatkowe 17 milionów dolarów na zakup broni przeciwlotniczej. Dzięki funduszom nie tylko z USA, ale też Arabii Saudyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej, pakistańskie służby stworzyły rozbudowaną infrastrukturę szkoleniową, pozwalającą przeszkolić od 16 do 18 tysięcy bojowników rocznie. Dyrektor CIA William Casey wielokrotnie potajemnie odwiedzał Pakistan, a w tym również jeden z takich ośrodków. Początkowo mujahedini, walcząc z sowieckimi samolotami i helikopterami, korzystali z ręcznych pocisków rakietowych ziemia-powietrze Strzała 2. Były one jednak niskiej jakości bojowej, przez co nie stanowiły dużego zagrożenia dla wroga. Dlatego w 1984 roku Waszyngton w końcu uznał, że nie może już dłużej ukrywać swojego wsparcia udzielanego Afgańczykom i uzależniać sukcesu w wojnie od sowieckiego sprzętu. Zarówno w Pentagonie, jak i w CIA pojawiły się głosy, że aby odnieść zwycięstwo, muszą otrzymać zachodnie uzbrojenie. W pierwszej kolejności do Afganistanu trafiły automatyczne armaty szwajcarskiej produkcji. Zakupili je oczywiście Amerykanie, wydając na ten cel 50 milionów dolarów. Pieniądze nie poszły w błoto. Szybko okazało się, że ta taktyka się sprawdza. Mujahedini zaczęli zdobywać przewagę. Zachęceni dobrymi wiadomościami, Amerykanie zdecydowali się zwiększyć swoją pomoc finansową do pułapu 120 milionów dolarów rocznie. Do Afganistanu dotarły też chińskie wyrzutnie rakiet typu 63. Obraz wojny zaczął się zmieniać, a Sowieci coraz częściej przegrywać. Kreml odpowiedział na to z pełną stanowczością. Doszło do kolejnych krwawych starć, o których wspominałem już w odcinku na temat wojny w Afganistanie. Link do filmu macie w opisie tego odcinka. Jednak postawa Sowietów bynajmniej nie przestraszyła ani Amerykanów, ani mujahedinów. W 1985 roku administracja Reagana ogłosiła, że będzie wspierać wszystkie antysowieckie ruchy oporu na świecie. Wkrótce amerykańskie wsparcie dla walczących mujahedinów wzrosło do 280 milionów dolarów. Poza tym coraz aktywniej działał w tym konflikcie amerykański wywiad. Do bojowników zaczęły trafiać zdjęcia satelitarne. Amerykańskie służby przechwytywały też komunikaty wojskowe płynące z sowieckich ośrodków dowodzenia. W lutym 1986 roku mujahedini w końcu dostali od Amerykanów przenośne zestawy przeciwlotnicze Stinger. Decyzję o ich przekazaniu wydał sam prezydent Ronald Reagan. Do Azji trafiło 240 wyrzutni i 1000 rakiet. W pierwszej kolejności z obsługi sprzętu przeszkoleni zostali oficerowie pakistańskich sił specjalnych. To oni stali się potem nauczycielami dla afgańskich bojowników w kwestii korzystania z nowoczesnych wyrzutni. W Rawalpindi powstał specjalny ośrodek szkoleniowy. A że nie było to tanie uzbrojenie, Amerykanie przekazali do Pakistanu specjalne symulatory, dzięki którym podczas ćwiczeń mujahedini nie marnowali pocisków. Rakiety wystrzelone z systemów Stinger były szybsze i miały większy zasięg niż w przypadku sowieckiego uzbrojenia. Były w stanie trafić samolot z odległości 4,5 km. Poza tym posiadały system samonaprowadzający oparty o termolokację. Ale nie wszyscy byli zadowoleni z faktu, że Stingery trafiły do Afganistanu. John McMahon, czyli zastępca dyrektora CIA, postanowił podać się do dymisji. Stingery zostały po raz pierwszy wykorzystane we walce we wrześniu 1986 roku podczas ataku mujahedinów na lotnisko w Dżalalabadzie. Około 30 bojowników ukryło się w pobliżu pasa startowego. Byli rozstawieni tak, aby utworzyć trójkąt. Na wierzchołkach znaleźli się rebelianci z amerykańskimi rakietami. Dzięki zainstalowanej termolokacji mogli wystrzelić niezależnie od kierunku, z którego nadlatywały maszyny. Niedługo później z nieba spadły na ziemię płonące dwa ciężkie śmigłowce bojowe. Do końca października Afgańczycy dysponowali już 200 sztukami amerykańskiej broni. Sowieci nie mogli już tak otwarcie i często korzystać z samolotów i helikopterów. Zmieniło to ich sposób prowadzenia walki. Maszyny musiały atakować z większej odległości i wyższego pułapu. To z kolei sprawiało, że bombardowania i ataki stały się jeszcze mniej precyzyjne. W efekcie bomby częściej spadały na zabudowania cywilne. Samoloty i śmigłowce transportowe od tego momentu latały w asyście innych jednostek, zapewniających im ochronę. Helikoptery latały nisko między górami, ponieważ Stingery działały jedynie na otwartej przestrzeni. Obowiązkowe wobec pilotów stało się zakładanie spadochronów, choć ciężko sobie wyobrazić, jak można było z nich skorzystać, gdy maszyna została trafiona rakietą. Transport zaczął odbywać się drogą lądową, co skutkowało zasadzkami. W efekcie Rosjanie zaczęli ponosić coraz poważniejsze straty. Przewaga w powietrzu przestała mieć znaczenie. W sowieckiej armii zapanował strach, a morale coraz bardziej spadały. Tymczasem minister obrony ZSRR obiecywał, że pierwszy żołnierz, który zdobędzie Stingera, zostanie bohaterem Związku Sowieckiego. W Afganistanie rozpowszechniona została plotka, że Rosjanie są gotowi zapłacić za nowoczesną broń nawet $3000. Wojna zakończyła się dla Związku Radzieckiego całkowitą klęską. 20 lipca 1987 roku Kreml ogłosił wycofanie się sowieckich wojsk z Afganistanu. Ostatni sowieccy oficerowie opuścili go jednak dopiero 15 lutego 1989 roku. We wyniku wojny Rosjanie stracili 14 tysięcy żołnierzy. Trzy razy tyle mieli rannych. Przedłużający się konflikt osłabił wiarę sowieckich obywateli nie tylko w swoją armię, ale cały system władzy, co ostatecznie doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego. Natomiast CIA po zakończeniu wojny próbowało bezskutecznie odzyskać rakiety i odkupić nieużyte Stingery za cenę dwa razy wyższą od ich nominalnej wartości. Amerykanom tym sposobem udało się odzyskać zaledwie kilka z nich. Operacja Cyklon była jedną z najdłuższych i najdroższych tajnych operacji CIA w historii. Pod koniec wojny, w 1987 roku, Amerykanie wydawali na jej realizację ponad $600 milionów. W sumie łączna pomoc USA, Arabii Saudyjskiej i Chin dla mujahedinów jest wyceniana na od 6 do 12 miliardów dolarów. Choć Sowieci opuścili Afganistan w 1989 roku, to dlatego azjatyckiego państwa bynajmniej nie stanowiło to wstępu do długich lat spokoju. Mujahedini, choć wygrali, byli wewnętrznie podzieleni. Coraz więcej do powiedzenia mieli religijni fanatycy, a wśród nich m.in. mułła Mohammad Omar. Z czasem w pogrążającym się w chaosie kraju przewagę zyskali muzułmańscy radykałowie, co w 1994 roku doprowadziło do powstania talibów. Słabe wewnętrznie państwo nie było w stanie się im przeciwstawić i w ciągu zaledwie kilku miesięcy przejęli oni dużą część Afganistanu, a w tym również i stolicę, czyli Kabul. Wrogiem islamskich fundamentalistów był bohater wojny z Sowietami Ahmad Shah Massoud. Nazywany lwem Panjshiru, nie zgadzał się z ich działaniami, twierdząc, że doprowadzi to do upadku jego ojczyzny. Po zajęciu przez talibów Kabulu przeniósł się razem z wiernymi sobie ludźmi do północno-wschodniej części kraju, tworząc tzw. sojusz północny, opierający się dominacji religijnych radykałów. Zginął w zamachu przeprowadzonym 9 września 2001 roku. Zaledwie dwa dni później doszło do ataku na World Trade Center. To jednak temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.